Drodzy, temat dzisiejszej posługi jest zainspirowany przez pewien wywiad, który przeczytałem. Wywiad jednym z słynnych dyrygentów. I jedno pytanie podczas tego wywiadu brzmiało następujące. Na jakim instrumencie najtrudniej jest grać w orkiestrze symfonicznej? Ktoś wie na jakim? Najczęściej byśmy odpowiedzieli na każdym, tak? Każdy ma swoje miejsce, swoją rolę. Ale mistrz odpowiedział bez wahania: drugie skrzypce. Drugie skrzypce. Wszyscy chcieliby grać pierwsze skrzypce i jest bardzo mało takich, którzy z tym samym entuzjazmem i zainteresowaniem chcieliby grać drugie. Następnie wyjaśnił: wszyscy dążą do tego, aby być pierwszymi skrzypcami, ale niewielu rozumie wagę drugich skrzypiec. Najsławniejsze orkiestry świata to te, które mają wysokiej klasy drugie skrzypce, bo bez nich, bez tych drugich skrzypiec nie ma w orkiestrze tej głębi, tej harmonii. Lecz niewielu w orkiestrze imponuje rola drugich. Dlatego tak wielu muzyków walczy o to, aby być numer jeden. Tak wygląda atmosfera w orkiestrach symfonicznych. Ale drodzy, orkiestra to nie jedyna dziedzina, w której całe stworzenie z natury pragnie być numerem jeden. Myślę, że wielu z was zgodzi się ze mną. Bo to, o czym poucza nas Biblia. Biblia poucza, że przez pychę Lucyfer powiedział: nie będę służył Bogu. Nie mógł pogodzić się, że Bóg jest na pierwszym miejscu i założył własne zbuntowane królestwo, w którym on sam stał się numerem jeden. Przez pychę Adam i Ewa nie zaakceptowali swojego stanu jako Boże stworzenie, lecz zapragnęli być jak Bóg. Znamy tą historię bardzo dobrze. Będziecie jak Bóg. Jakże to przyjęli i rzeczywiście odkryli, że zostali oszukani. Przez pychę Kain zabił Abla, bo nie mógł się pogodzić z tym, że jego ofiara była gorsza od ofiary jego brata. Przez pychę uczeni w piśmie i faryzeusze nie przyjęli Jezusa. Ich motywem nie była troska o prawość, ale po prostu zwykła zawiść. Przez pychę uczniowie spierali się o to, kto z nich jest pierwszy, kto z nich jest najważniejszy w tym gronie. Wreszcie przez pychę Piotr wyparł się Jezusa. Panie, gotów jestem z Tobą umrzeć. A chwilę potem przez pychę, i tutaj zrobiłem takie kwadratowe nawiasy z kropeczkami, możemy wstawić tutaj różne historie, które miały miejsce i mają miejsce na świecie. Chociażby wojna na Ukrainie. Czyż jej głębokim podłożem, jej korzeniem nie jest pycha? Cóż mają winnego ci prości, zwykli ludzie, którzy chcieli po prostu żyć spokojnie? Ale ktoś, gdzieś siedzący wysoko, postanowił, że zapisze się złotymi literami w historii świata. I jak wiemy, setki tysięcy ludzi już zginęło, w tym wiele młodych osób, wiele dzieci. Lewis tak się wyraził na temat pychy. Wszyscy jesteśmy skażeni pychą. Jednak chociaż w innych potępiamy pychę, w nas samych staramy się ją przemilczeć, tuszować czy maskować. Bardzo łatwo rozpoznajemy osobę pyszną, ale bardzo trudno jest uznać siebie za pysznego. Jest to pewna choroba. Można by to przyrównać do korozji samochodu. Wiecie, czasami samochód na zewnątrz wygląda całkiem porządnie. Wszystko jest jak trzeba. Lakier w porządku. Gdzieniegdzie tylko jakieś małe pęcherze. Ale kiedy zacząć je czyścić, usuwać, bardzo szybko odkryjemy, że ten samochód jest po prostu zniszczony, skorodowany, zardzewiały i tak naprawdę nie nadaje się do użytku. I podobnie bywa z człowiekiem. Staramy się w jakiś sposób wyglądać, zaprezentować. Od maleńkości przez świat jesteśmy uczeni, aby tuszować pychę. Jakie jest wyjście z tej matni? Czy jest jakieś wyjście? Czy pozostało mi powiedzieć, no Boże, no taki jestem. Ja o własnych siłach nie jestem w stanie się zmienić, bo nawet nie widzę tego za bardzo. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Ale drodzy, Bóg przygotował lekarstwo na pychę. Oto ono. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 27 werset, a w zasadzie jej druga część. I rzekł do niego, rzekł Jezus do niego, pójdź za mną. Pójdź za mną. Nasz Pan, powołując apostołów, często używał tego wezwania. Do wielu ludzi skierował to wezwanie, mówiąc, pójdź za mną. I niektórzy zareagowali w sposób pozytywny, idąc za nim. Porzucili wszystko. Zostawili, jak wiemy, swoje łodzie, sieci i poszli za Jezusem. Ale Ewangelia też odkrywa przed nami ludzi, którzy nie poszli za Jezusem. Starali znaleźć sobie jakieś usprawiedliwienie, jakieś wykręty, mówiąc, że może później, że jeszcze to, że jeszcze tamto. Ja myślę, że nie wszystkie historie są opisane w Biblii. Przyjrzyjmy się przez chwilę temu wezwaniu, bo ono jest kluczowe, jest istotne dla każdego chrześcijanina. Po pierwsze, musimy powiedzieć sobie jasno, że to wezwanie to nie jest propozycja. Wiecie, jak czasami przedkłada się propozycje w biznesie. Połączmy wysiłki i zróbmy wspólnie. Oto moja propozycja. Mam dla ciebie wspaniałą ofertę. Po prostu przyjmij ją i zacznijmy działać. Na pewno to nie była propozycja. To nie było również zaproszenie. Wiecie, tak jak otrzymujemy zaproszenie na wesele, tak? Zapraszamy serdecznie w dniu tym i tym, o godzinie o tej, a potem będzie to i to. To nie było zaproszenie. To było stanowcze wezwanie. Ale wezwanie, które pozostawiało przestrzeń do wyboru. To nie było coś, co zmuszało człowieka do objęcia określonego kierunku. Jak przed chwileczką wskazywałem, niektórzy ludzie nie podjęli tego wyzwania. Jest to wezwanie, które wezwany powinien zająć wobec Jezusa. Pójdź za mną. Jezus nie powiedział, pójdź ze mną. Jezus też nie powiedział, pójdź przede mną. Pójdź za mną. To określa pewną postawę, pewne stanowisko, pewne miejsce, które musimy zająć wobec naszego Zbawiciela. Jakże czasami włosy się jeżą, kiedy słyszę tak zwaną tanią Ewangelię. Podnieś rękę, wyznaj Jezusa Panem, a potem te osoby zostają poklepane po ramieniu. Jesteś zbawiony, już się nie martw, wszystko jest w porządku. Ale oto tutaj widzę coś bardzo głębokiego, coś bardzo ważnego. Pójdź za mną. Drodzy, jest to wezwanie nie tylko do apostołów, bo czasami możemy odnieść wrażenie, czytając Ewangelię, że no tak, oczywiście Jezus sobie wybierał uczniów i kierował do nich to wezwanie. Wybrał sobie, upatrzył sobie, a potem podszedł i powiedział, pójdź za mną. Tak nawiasem mówiąc, kiedy przygotowywałem się, zastanawiałem się, jaka by była moja reakcja. Wyobraziłem się siedzącego gdzieś tam sobie, jedzącego deser w naszym mieście. Jest piękny letni dzień. Siedzę sobie, jem deserek, piję kawę i nagle podchodzi ktoś niewyróżniający się z tłumu i powiada do mnie, pójdź za mną. Myślę, że to by było bardzo trudne zdarzenie w moim życiu. Szczerze powiem, nie wiem, jakbym zareagował. Nie wiem, czy bym tak odpowiedział, jak odpowiedzieli niektórzy apostołowie. Może znalazłbym się w tej drugiej grupie ludzi, którzy szukają usprawiedliwienia. Nie teraz. Mam inne sprawy, ważniejsze i tak dalej, i tak dalej. Drodzy, ale to jest wezwanie powszechne dla całego Kościoła. Odważę się nawet powiedzieć, że jest to wezwanie dla całej ludzkości. Jest to wezwanie skierowane do każdego człowieka. Oto dowód na tą tezę. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 23 werset. I powiedział do wszystkich. Jezus powiedział coś do wszystkich. Co powiedział? Jeśli ktoś chce pójść za mną. Jeśli ktoś chce pójść ze mną. Tam nie jest tak. Jeśli ktoś chce pójść za mną, chce być moim naśladowcą, chce wstąpić w moje ślady. I potem stawia konkretne warunki. To nie jest tak, że to nic nie kosztuje. Bo powiada, niechaj zaprze się samego siebie. Weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. A więc widzimy, że warunki są wysoko postawione. I powiedział do wszystkich. Jak widzimy, to dotyczy zarówno ciebie, jak i mnie. Ludzi, którzy żyli przed nami, ale którzy również będą po nas. Dotyczy to każdego człowieka. Do każdego człowieka Bóg kieruje to wyzwanie. Pójdź za mną. I nie są to jakieś słowa do człowieka, który nie wie, co ze swoim życiem zrobić. Ale są to słowa, które nas wyrywają z wiecznego potępienia. Są to słowa, które nas ratują przed śmiercią, przed wieczną śmiercią. Dlaczego pójście za Jezusem jest tak ważne? Myślę, że takie pytanie rodzi się w sercu wielu z nas. Oto kilka powodów, dla których to wezwanie jest ważne. Ja poruszę trzy, myślę, z wielu powodów, które moglibyśmy tutaj przytoczyć. Pierwszy powód, list do Kolosan 1,15. Czytamy takie oto słowa. On jest obrazem Boga niewidzialnego, mowa o Jezusie, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Ciekawostką jest to, że jest to hymn. Dzisiaj mieliśmy taki czas, że właśnie śpiewaliśmy takie starsze pieśni i tak jak powiedziałem na początku, chciałbym, abyśmy też zwrócili uwagę na ten krótki fragment Bożego Słowa, który tak naprawdę jest hymnem pierwszego wieku. Hymnem, który śpiewali chrześcijanie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Biblia zachęca nas do tego, abyśmy śpiewali hymny, psalmy i pieśni duchowne. I to jest jeden z tych hymnów. I chciałbym przez chwilę przyjrzeć się temu hymnowi. Pierwsza strofa tego hymnu, ona jest od 15 do 17 wersetu. Strofa ta wskazuje na wyjątkowe miejsce Chrystusa w porządku stworzenia. On zajmuje wyjątkowe, niepowtarzalne miejsca w tym porządku. Po pierwsze, Jezus Chrystus jest przyczyną sprawczą świata, bo wszystko zostało stworzone przez Niego. Przez Niego. A więc On jest tą przyczyną sprawczą, że wszystko to istnieje. To, że dzisiaj tutaj siedzisz na tym miejscu, że jesteśmy razem, że świeci słońce i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, o których moglibyśmy mówić. Jej przyczyną jest Jezus Chrystus. Po drugie, Jezus Chrystus jest taką celową przyczyną tego stworzenia. To wszystko zostało stworzone dla Niego. Dla Niego. Czasami nam się wydaje, że jesteśmy właścicielami czegoś, ale tak naprawdę spojrzeć obiektywnie, jesteśmy użytkownikami. Wszystko jest Jego i wszystko jest dla Niego. I drodzy, kolejne bardzo ważne miejsce. Wszystko na Nim jest ugruntowane. Wskazuje na trwałą zależność stworzenia od Chrystusa. Bez Niego to wszystko by nie istniało. Nauka dzisiaj spuściła hamulce i pozwoliła, aby ludzie różnych poglądów, różnych orientacji filozoficznych mogli się wypowiadać, ponieważ nastąpił kryzys. To, co od lat było głoszone jako coś pewne, okazało się fikcją. I czasami oglądając różne wykłady, bo lubię się tym troszeczkę interesować, słyszę chrześcijan, którzy się wypowiadają. I mamy wiele pytań jako ludzie. Nauka nie potrafi odpowiedzieć na nie. Ale niektórzy naukowcy mówią, że źródło tego, że to wszystko istnieje, jest Bóg. I to się pokrywa z Bożym Słowem. Pójdź za mną. To głębokie wyzwanie, czy wezwanie dla każdego człowieka ma głębokie uzasadnienie, choćby patrząc na ten hymn. Już nie bierzemy pod uwagę całej Biblii, w tej chwili skupiamy się tylko na tym hymnie. Dlaczego? Ponieważ to wezwanie kieruje Syn Boży. Ponieważ to wezwanie kieruje nasz Stwórca, a my jesteśmy Jego stworzeniem, czyli kieruje je do swojego stworzenia. Ponieważ je kieruje nasz Zbawiciel. A my jesteśmy Jego naczyniami zmiłowania. To umocowuje wielkość, doniosłość tego wyzwania. Sam Pan Panów i Król Królów kieruje do mnie i do Ciebie wyzwanie. Pójdź za mną. Pójdź za mną. I tak jak wcześniej powiedziałem, to nie jest zaproszenie na wakacje. To jest wyzwanie do opuszczenia budynku, który się pali. To jest wyzwanie do tego, abyśmy zostali uratowani. O tym jeszcze za chwileczkę powiemy. Po drugie, nasz Pan wie, co to znaczy być drugim. Otwórzmy list do Filipian, 2:5. Apostoł Paweł tak oto napisał. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Należałoby na chwilę zamilknąć przed tym fragmentem, skupić się nad nim. Jezus Chrystus wie, co to znaczy być drugim, ponieważ był drugim. Był więcej niż drugim, ponieważ doświadczył bycia drugim. Uniżenie i posłuszeństwo stało się, czy jego uniżenie i jego posłuszeństwo stało się drogą do odkupienia człowieka. Wiecie, czasami się nad tym zastanawiam. Czasami siedzę i patrzę sobie na krzyż i zadaję pytanie, czy nie było innej drogi? Czy sam Pan Panów i Król Królów musiał przyjąć postać człowieka i pozwolić się w tak haniebny sposób ukrzyżować, aby złożył swoje życie za każdego z nas? Na tyle, na ile znam Boże Słowo, rozumiem, że nie było innej możliwości. To była jedyna droga, którą Bóg przygotował, abyśmy zostali uratowani, ty i ja. Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się. Słowo to w oryginale, w grece, ma trzy znaczenia i pozwólcie, że je przytoczę. Słowo wyparł znaczy zostać uczynionym pustym, pozbawić treści, pozbawić znaczenia. Takie przesłanie niesie to słowo. Wyparł się. Zrezygnował. Pozwolił się ogołocić, bo i tak gdzieś w Bożym Słowie jest napisane. Dla naszego zbawienia. To bycie drugim, bycie posłusznym, bycie uniżonym miało wysoką cenę, ponieważ zakończyło się śmiercią. Męczeńską śmiercią. Jakże czytaliśmy, był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. To wszystko wyraża pewną głębię. Jezus Chrystus rozumie nas, ponieważ On sam przez to przechodził, ale z drugiej strony przebiegało to w zupełnie innym kierunku. Można by powiedzieć, że w przypadku naszego Pana to przebiegało z góry w dół. Ogołocił się, uniżył się, stał się człowiekiem aż do śmierci krzyżowej. A więc widzimy to schodzenie coraz niżej. Do samego końca. W przypadku człowieka jest odwrotnie. Bóg nas powołuje przez to słowo, pójdź za mną do czegoś wyjątkowego. Jesteśmy wezwani do zaparcia się samego siebie, abyśmy stali się uczestnikami boskiej natury. A więc Bóg nas chce wyciągnąć z bagna, z dołu zagłady i uczynić nas wielkimi. To się nie dzieje automatycznie. Kiedy przychodzimy do Jezusa, szczerze pokutujemy, Zostajemy zbawieni z łaski. Ale proces uświęcenia, proces przemiany przebiega według ściśle określonych zasad. I jedną z tych zasad jest pójdź za mną. Odpowiedź na to wezwanie. I po trzecie, postawa szczerego naśladowania Chrystusa wypiera pychę z naszego życia. Ciemność jest wypierana przez światło. Zawsze tak jest. Nie widziałem, żeby ciemność wyparła światło. To światło wypiera ciemność. I nigdy nie na odwrót. W pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, 5 werset czytamy. Bóg bowiem pyszny się sprzeciwia, a pokornym co? Udziela łaski. Udziela łaski. Pycha zamyka drzwi do Bożej łaski, a pokora je otwiera. Powtórzę jeszcze raz. Pycha zamyka drzwi do Bożej łaski, ale pokora człowieka je otwiera. Drodzy, ktoś porównał grzech pychy do Morza Martwego. Miałem przywilej stać nad tym morzem, nawet zanurzyłem się. Nie jest to nic przyjemnego. Pamiętam, że musieli mnie prowadzić pod pachy, pod prysznic, bo po prostu zlekceważyłem ostrzeżenie, że nie wolno zamoczyć oczu. A ja je zamoczyłem, zanurkowałem. Chciałem zobaczyć, jak to jest. Wiecie, mnóstwo soli. Jak sama nazwa wskazuje, Morze Martwe jest bez życia. Martwota spowodowana czterokrotnie wyższym zasoleniem niż w oceanach. 4 razy większe. W Izraelu wszędzie, gdzie jest woda, jest bujne życie. Jakbyśmy jechali wzdłuż Jordanu, to przy brzegach jest naprawdę bujne, obfite życie. Nawet w tych pustynnych miejscach, przy samym brzegu rzek jest naprawdę bujne życie. Ale wokół Morza Martwego zobaczycie przygnębiającą martwotę. Żadnego drzewa. Pamiętam, że jak byliśmy tam, to jedno stało takie, ale wiecie, to było chyba w donicy wsadzone, podlewane kilka razy dziennie, no, żeby się turyści trochę lepiej poczuli. Żadnej rośliny, żadnego zwierzęcia, po prostu pustka. Pustynia i woda, słona woda. Ciekawostką jest to, że każdego dnia do Morza Martwego wpada około 6,5 tysiąca miliona ton słodkiej wody. 6,5 miliona ton słodkiej wody. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Wody oczywiście, która płynie z Jordanu. Ta rzeka na pewnym odcinku przepływa przez jezioro Genezaret. Jezioro Genezaret jest zupełnym przeciwieństwem Morza Martwego. Jezioro Genezaret jest pełne życia, pełne ryb. Miałem możliwość wejść u wyjścia z tego jeziora. Takie ryby pływały pomiędzy nogami. Niesamowite. Nie wiem, co to za ryby były, trochę się bałem, ale tego było mnóstwo. Ptaki, różne zwierzęta, motyle. Co byście chcieli tylko zobaczyć? Tam było. Pełne życia. Ale kiedy wody z tym życiem wpadają do Morza Martwego, wszystko ginie. Po tym życiu zostaje tylko taki czarny muł, z którego wyrabia się kosmetyki. Ponoć bardzo drogie i bardzo skuteczne. Rzeka Jordan jest takim obrazem strumienia Bożej łaski. Ten strumień płynie. Jezioro Genezaret jest to serce, które przyjęło wezwanie pójdź za mną. Jezioro, morze martwe to jest serce, które nie przyjęło, które odrzuciło Boże wezwanie. Morze martwe, którym nie ma życia, nie może być życia, bo jest przepełnione solą. A w tym przypadku myślę, że ona obrazuje właśnie pychę człowieka. Bo czym jest odrzucenie Bożego wezwania, jeśli nie pewną formą pychy? Poradzę sobie. Co mi tam ktoś będzie mówił? Mam lepszy pomysł na życie. Może być tysiące różnych wymówek, które są podszyte pychą człowieka. Drodzy, Boże wezwanie ma ogromny wymiar dla każdego człowieka. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to wezwanie, poprzez które Bóg chce nas uratować. Jest to wezwanie, poprzez które Bóg chce nas uwolnić od pychy, od niezależności, od tego wszystkiego, co otrzymaliśmy w spadku po upadku Adama i Ewy. Nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić w tym względzie. Nie dasz rady. Nie jest to możliwe. Tylko Boża łaska może zmienić stan mojego i twojego życia. Ale żeby ta Boża łaska mogła przepływać przez twoje i moje życie, musimy otworzyć drzwi. Drzwi do Bożej łaski. Czyli musimy odpowiedzieć na Boże wezwanie. I drodzy, chciałbym teraz skupić się właśnie na tych warunkach, żebyśmy przez chwilę spojrzeli. Bo łatwo jest powiedzieć Panu Jezusowi, oto jestem. Ale jednocześnie musimy zwrócić uwagę, że Pan stawia pewne warunki. I powiem tak, one dla cielesnego człowieka są nieprzyjemne. Są trudne, są nie do zaakceptowania. Po prostu na myśl o tym, co trzeba zrobić, po prostu cielesna natura się trzęsie, mówi nie, nigdy. Ale kiedy postawimy krok wiary, kiedy przyjmiemy wezwanie, kiedy wdrożymy te warunki, które są tutaj, to okaże się, że to jest błogosławieństwem w twoim i w moim życiu. Że Bóg nie chciał nam utrudnić życia, ale poprzez to chce nas błogosławić. Dzięki temu będą następować zmiany w moim i w twoim życiu. Bez tego nie ma możliwości przemiany. Pójdź za mną. Jakże krótkie polecenie, ale jakże ważne, jakże głębokie, jakże kluczowe dla mojego i dla twojego życia. Nie możemy tego zlekceważyć, bo jeśli to zlekceważymy, lekceważymy Bożą łaskę, lekceważymy Jego dokończone dzieło na krzyżu Golgoty. Jakie to warunki? I powiedział do wszystkich, jeśli ktoś chce pójść za mną. Popatrzcie na to słowo. Jeśli kto chce pójść za mną. Jezus nie zmusza. On nie mówi, musisz, no, zostałeś ochrzczony, to teraz musisz. Jeśli chcesz, to jest. Jestem otwarty. Możemy rozpocząć współpracę. Możesz pójść za mną, naśladować mnie, a ja będę z tobą. Ale wcale nie musisz. Możesz odrzucić to wyzwanie. I potem powiada, niechaj zaprze się samego siebie. Niechaj zaprze się samego siebie. I to jest ten pierwszy warunek, który musimy spełnić, aby to wyzwanie, to wezwanie, przepraszam, miało skutki w naszym codziennym życiu. Na czym polega zaparcie się samego siebie? Tu nie chodzi o to, żebyś przestał jeść. Tu nie chodzi o to, żebyś przestał pracować. Tu nie chodzi o te wszystkie codzienne rzeczy, które wykonujemy. Ale kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa, miał na myśli naszą cielesną naturę, nasze pożądliwości, nasze grzechy, nasze pragnienia, nasze pyszne podejście do życia. To, co jest napisane, że to jest ze świata. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Te trzy to pochodzi ze świata i każdy narodzony człowiek w mniejszym lub większym stopniu jest tym przesycony. I potrzebujemy pójść za nim, aby ten proces oczyszczania, uwalniania nas mógł być realizowany każdego dnia. Zaprzeć się samego siebie. Tak jak powiedziałem, to jest bolesne dla mojej starej natury. Tyle już poświęciłem, tyle już zrobiłem. Jeszcze to, Boże, bo gdzieś tam czytamy Boże Słowo i dociera do nas, że jest kolejna rzecz, którą Bóg chce wziąć w swoje ręce i dokonać przemiany w Twoim i w moim życiu. To jest niesamowite, że każdy z nas ma wolną wolę i każdy z nas może zainicjować ten proces, ale każdy z nas może go przerwać, a nawet zakończyć. Bóg pozostawił to w naszej gestii. Ty i ja podejmujemy decyzję. Kiedy otworzysz rano oczy, możesz podjąć decyzję. Zapieram się mojej starej naturze. Nie będę służył grzechowi. Nie będę służył moim pożądliwościom. Będę szedł za Jezusem Chrystusem. I to jest jedna z możliwości. Druga możliwość jest taka, że nie podejmiesz takiej decyzji. Ale pewnie znacie to przysłowie, że jeśli nie podjąłeś decyzji, to i tak podjąłeś, tak? A więc nie podejmując decyzji, podejmujemy decyzję, że dzisiaj nie będę się zapierał. Bo nie zapieranie się jest czymś naturalnym w życiu człowieka. Natomiast zapieranie wymaga decyzji z Twojej i mojej strony. I to jest pierwszy warunek. Drugi warunek, bierze krzyż swój. Dzisiaj krzyż jest ozdobą. Wielu nosi krzyżyk na złoty krzyżyk, na złotym łańcuszku. Z różnych powodów. Niektórzy noszą, bo no, chcieliby pamiętać o tym, że Zbawiciel za nich umarł, ale są i tacy, którzy mówią, ładnie to wygląda. Krzyż stał się symbolem. Jakże często płytkim symbolem. Musimy sobie powiedzieć, że krzyż jest okrutnym narzędziem egzekucji. Chyba nic gorszego człowiek nie wymyślił ponad krzyż. Nie chcę rozwijać tego tematu, ale powiem wprost. Krzyż służył do unicestwienia człowieka. Do prowadzenia. To było narzędzie, które miało na celu doprowadzić człowieka do śmierci po wcześniejszych cierpieniach. Cierpienia były oczywiście gratis. Co miał Pan Jezus na myśli, mówiąc, niechaj bierze swój krzyż na siebie codziennie? Czym innym jest zapieranie, czym innym jest umieranie dla pewnych rzeczy. I chcąc wypełniać, czy wejść w to wezwanie, aby ono było skuteczne w moim życiu, muszę obumrzeć, muszę obumierać każdego dnia. Utożsamiać się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Brać ten krzyż, bo krzyż Chrystusa to jest krzyż, na którym i ja, i ty umarliśmy. Mówię o starym człowieku. I potrzebujemy każdego poranka brać ten krzyż. Zwróćcie uwagę, codziennie. Potrzebujemy w każdej krytycznej sytuacji brać krzyż. Zapierać się i brać krzyż. Bo oto gdy, nie wiem, ktoś ci na odcisk nadepnie, co się uruchamia? Nasze ego. Podsycone pychą. Co on tutaj? Jak on śmie? Co on mi tutaj będzie? I wtedy musisz podjąć decyzję, co zrobisz. Pójdziesz według ciała, czy pójdziesz według ducha? Pójdziesz według siebie, czy pójdziesz za wezwaniem Chrystusa? Pójdź za mną. A popatrzcie, co Jezus zrobił. Złorzeczono mu, a on nic nie mówił. Milczał. Doznał wielu agresji, wiele nienawiści, miał wielu wrogów. I to nie z jego powodu, bo on do tych ludzi kierował się z miłością, ale zawsze zajmował piękne stanowisko, piękną postawę, której często mnie brakuje. Pełnej miłości. Pełnej szacunku do człowieka, pełnej wyrozumiałości. Kiedy wbijają mu w ręce i nogi gwoździe, modli się do Ojca, mówi: Ojcze, przebacz im. Czy wtedy nie ogarnia człowieka święty gniew, jak oni śmieli? Przecież jestem tutaj niesprawiedliwie ukrzyżowany. Ale on w pokorze to wszystko znosił. I bez pójścia za Nim, bez zaparcia się samego siebie, bez wzięcia krzyża na siebie codziennie, nie ma takiej możliwości, żeby Boża natura mogła objawiać się w moim czy w Twoim życiu. Jesteśmy skazani na cielesne życie. Może wyglądające pobożnie, może całkiem fajne, może nawet niektórzy niewierzący ludzie będą podziwiać, o jaki ten człowiek jest porządny. Ale to jednocześnie będzie wypływać z naszej starej natury, ze starego człowieka. A Chrystus chce być pierwszy w naszym życiu. Dlatego jest wezwanie: pójdź za mną. To On chce przejąć kontrolę nad moim i Twoim życiem. Ale bez zaparcia się i bez brania krzyża nie ma takiej możliwości. Musimy przestać się oszukiwać. Musimy spojrzeć na Boże Słowo. Musimy spojrzeć na warunki, jakie Jezus stawia przed każdym z nas. I nie tylko podrapać się po głowie, bo powiedzieć, jakie to trudne, ale po prostu je przyjąć. Przyjąć z ufnością, że cel tego jest niewyobrażalny. Bo Bóg ma cel w Twoim i w moim życiu. Chce, abyśmy byli podobni do Jego Syna. Wow! Ty i ja. Mamy nosić, czy Bóg pragnie, abyśmy nosili Jego obraz. Aby On był coraz bardziej wyraźny. Coraz więcej pikseli, żeby w tym obrazie było. Że ktoś z bliska spojrzy, to powie: wow! Bo wiecie, czasami obraz z daleka całkiem fajnie wygląda, tak? Ale kiedy przyjdziesz bliżej, mówię, jakie pomazane plamy. Ale Bóg nas prowadzi do tego, aby ten obraz był wyraźny, był piękny. Ale to się nie wydarzy, jeśli nie przyjmiesz Bożego wyzwania, Bożego wezwania. Pójdź za mną. A kiedy już przyjmiesz, potrzebujesz zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, zaprzeć się samego siebie. Powiedzieć sobie, nie będę żył dla mojej starej natury. Nie będę żył dla moich starych pragnień. Nie będę żył dla moich starych pożądliwości. Dla nowych też nie. Będę żył dla Jezusa Chrystusa. On jest moim Panem. On jest celem mojego życia. A potem jest ten krzyż, którego mamy brać codziennie. I dopiero trzeci. Niechaj mnie naśladuje. Czy to nie jest piękne? Bóg nas prowadzi do czegoś wielkiego. Tak jak wcześniej powiedziałem, to nie jest Boża złośliwość wobec ciebie i mnie, bo tak możemy odbierać. Jak ten Pan Bóg nam to życie utrudnił, sam umarł na krzyżu, a teraz my też. Nie o to chodzi. Chodzi o coś wielkiego. Chodzi o przemianę w twoim i w moim życiu. I drodzy, tym słowem chciałem was zachęcić, abyśmy przyjęli to wyzwanie. Żebyśmy nie rozkoszowali się tylko tym, że jestem zbawiony. Tak, jesteś. Bo nasze zbawienie, nasze usprawiedliwienie nie jest zależne od tego, co ja zrobię. Ono jest zależne od tego, co Chrystus zrobił. I zbawienie jest, jak mówi Boże Słowo, jak nas zapewnia, darmo i z łaski Jego przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale proces uświęcenia, proces przemiany ma już pewne warunki. Warunki, o których dzisiaj mówiliśmy. Warunki, do których cię zachęcam. Siądź w domu, popodkreślaj, wypisz, zrób sobie listę, wobec których chcesz się zaprzeć. Coś, co ci przeszkadza w rozwoju. Nie lituj się nad tym. Po prostu. Jest coś wielkiego. Wiecie, czasami mam taki obraz człowieka, który, a takich ludzi jest wielu, którzy gromadzą wielkie rzeczy na tej ziemi. Czasami to są miliony, miliardy w złocie, w dolarach, w jakichś nieruchomościach, w czymkolwiek. Ale przecież to jest Boże stworzenie. Człowiek jest powołany do czegoś wielkiego. Chcę, żebyście mnie zrozumieli. Potrzebujemy do funkcjonowania pieniędzy. Potrzebujemy pracować, potrzebujemy zaspokajać swoje potrzeby. Ale czym innym jest potrzeba, czym innym jest pożądliwość? Czym innym jest chciwość? Czym innym jest budowanie sobie bezpieczeństwa w oparciu o zgromadzone dobra, dobry majątek? Nasze bogactwo jest w Bogu. Amen. W Nim zostaliśmy ubogaceni i w Nim zostaliśmy powołani do czegoś wielkiego. Czegoś, czego do końca jeszcze dzisiaj nie rozumiem. Ale każdy z nas, ty i ja, jak tutaj siedzimy, jesteśmy powołani, aby być synami Bożymi. Jesteśmy synami Bożymi. Jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, cokolwiek to znaczy. Ale nie pozwólmy sobie siedzieć. Idźmy za wyzwaniem. Bądźmy w tym konsekwentni. Bądźmy otwarci dla naszego Pana, na relacje z Nim, na słowo, które będzie kierował do mnie i do ciebie. Aby każdy dzień przynosił nowe zmiany w twoim i w moim życiu. Czy możemy powiedzieć amen? Niech was Bóg błogosławi.